Proszę, kochani, otwórzmy psalm 144, pieśń Dawida. Błogosławiony Pan, moja skała, który zaprawia moje ręce do walki, a moje palce do wojny. Moje miłosierdzie i moja twierdza, moja warownia, mój wybawiciel i moja tarcza. Ten, któremu ufam, on mi poddaje mój lud. Panie, czym jest człowiek, że zwracasz na niego uwagę, albo syn człowieczy, że go poważasz? Człowiek jest podobny do marności. Jego dni jak cień, który przemija. Panie, nachyl Twoich niebios i stąp. Dotknij gór, a będą dymić. Zabłyśnij błyskawicą i rozprosz ich. Wypuść swoje strzały i poraź ich. Wyciągnij swą rękę z wysokości. Wybaw mnie i ocal z wielkich wód, z rąk cudzoziemców, których usta mówią kłamstwo, a ich prawica jest prawicą fałszywą. Boże, zaśpiewam Tobie nową pieśń. Będę Ci śpiewał przy dźwiękach lutni i harfy o 10 strunach. Ty dajesz królom zwycięstwo, a Dawida, swego sługę, wybawiasz od srogiego miecza. Wybaw mnie i ocal z rąk cudzoziemców, których usta mówią kłamstwo, a ich prawica jest prawicą fałszywą. Aby nasi synowie byli jak szczepy wyrosłe z swojej młodości, a nasze córki jak kamienie węgielne wyrzeźbione na wzór pałacu. Aby nasze spichlerze były pełne, obficie zaopatrzone we wszystko. Nasze stada rodziły tysiące i 10 000 w naszych zagrodach. Aby nasze woły były tłuste, żeby nie było włamań ani ucieczek, ani narzekania na naszych ulicach. Błogosławiony lud, któremu się tak dzieje. Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan. Księga Psalmów jest jedną z najmniej zrozumianych i jedną z najrzadziej odczytywanych ksiąg Starego Testamentu. A jest to wielka szkoda dla Kościoła, gdyż Księga Psalmów jest prawdziwą perłą. Jest prawdziwym skarbem, który został nam dany, abyśmy uczyli się, jak wielbić naszego Boga. Być może jest tak, że nie rozumiemy tej księgi w jakiejś mierze z powodu jej nazwy. Kiedy słyszymy Księga Psalmów, to trudno nam zrozumieć do końca, o czym ona jest. W końcu wiemy, że są tam psalmy. Ale bardzo wiele o tej księdze mówi hebrajska jej nazwa. Według mnie o wiele bardziej właściwa niż greckie tłumaczenie, które my mamy. Sefer Tehillim, księga pochwał i księga psalmów, czy też księga pochwał, do mnie ta nazwa bardziej przemawia, chociaż zawiera tylko 150 psalmów, hymnów, czyli pieśni pochwalnych oraz pieśni duchowych, to jednak uczy Kościoła pochwały. Pochwały uczy przez właśnie psalmy, hymny, przez pieśni duchowe. Uczy pochwały, uwielbienia Boga. W jaki sposób uczy? W ten sposób, że przekazuje doktryny, bo znajdziemy tam i doktrynę o Trójcy Świętej, o zbawieniu z łaski przez wiarę. To wszystko tam jest. I często widzimy, jak ta księga jest cytowana w Nowym Testamencie, szczególnie w odniesieniu do boskości naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale ta księga też mówi o dyscyplinie kościelnej i to też tu znajdziemy. I mówi też, co to jest modlitwa. jak właściwie się modlić, jak wielbić Boga. Księga pochwał. I może gdybyśmy mieli tą nazwę, a nie nazwę Septuaginty, z greckiego tłumaczenia, to byłoby nam łatwiej zrozumieć, że Księga Pochwał zawiera psalmy, hymny oraz pieśni duchowe, które są na cześć Boga. I potrzebujemy uczyć się modlitwy, bo żyjemy w świecie religijnym, który nie rozumie modlitwy, który często ocenia modlitwę innych po jej długości albo po emocjonalnej intensywności. A co widzimy w Księdze Pochwał, która jest szkołą modlitwy dla Kościoła i która zawsze była szkołą modlitwy? Co widzimy po psalmach, które są przecież modlitwami, modlitwami zaakceptowanymi przez Boga? Widzimy, że to niedługość modlitwy jest najbardziej istotna. Widzimy nawet, że nie jej nasilenie emocjonalne jest najbardziej istotne, ale że współdziałanie Ducha Bożego i człowieka. Mówienie modlitwy ze szczerego, wierzącego serca w zgodzie ze Słowem Bożym. Najdłuższy z psalmów, kiedy go się odczytuje, psalm 119, trwa około 20 minut. Ale są psalmy o wiele krótsze, chociażby psalm 117. Więc nie klucz leży w długości, ale w wierzącym sercu, w poddaniu umysłu woli Bożej. W modlitwie bowiem nie chodzi ani o czas, ani o zewnętrzną ekspresję. Modlitwa, jak to ujął John Bunyan, to szczere, wrażliwe, pełne uczucia wylewanie serca lub duszy przed Bogiem przez Chrystusa w mocy i przy wsparciu Ducha Świętego w celu otrzymania tego, co Bóg obiecał lub co jest zgodne z Jego Słowem dla dobra Kościoła, przy podporządkowaniu się wierze woli Bożej. Bo w modlitwie nie chodzi o naszą wolę. W modlitwie nie chodzi o to, żeby nam było dobrze. W modlitwie chodzi o wywyższenie Boga i o podporządkowanie naszego umysłu, naszej woli, naszych pragnień Słowu Bożemu. Księga Psalmów, Księga Pochwał. Pod taką nazwą nasz Pan znał tą księgę, kiedy tu na ziemi chodził. Uczy nas właśnie oddawania chwał, chwalenia Boga. Uczy nas najtrudniejszej rzeczy, mówienia: niech się dzieje wola Twoja, a nie wola moja. I kiedy rozważasz albo modlisz się psalmy, nieważne, czy to jest psalm uwielbienia, czy to jest taki psalm jak psalm 88, w którym wydaje się, że znikąd nadziei, to wszystko chwali Boga. To wszystko pokazuje, jak do Niego przychodzić w trudny i w dobry czas. W czas, kiedy wydaje się, że jesteśmy sami i czas, kiedy jesteśmy otoczeni wieloma ludźmi, którzy nam pochlebiają. I gdy czytamy, gdy rozważamy Księgę Pochwał, gdy rozważamy psalmy, to zauważymy, że w większości z nich pojawia się ludzki autor psalmu. I znów jest to istotna wskazówka. Mogłoby tego nie być. Bóg mógł o to się postarać, ale ta wskazówka uczy nas, że prawdziwa, autentyczna modlitwa jest dziełem ludzko-bożym. Bo choć psalmy pisali, śpiewali i wypowiadali ludzie, to psalmy są słowem Boga. Bo choć psalmy są modlitwami ludzkimi, to powstały z natchnienia Ducha Świętego i są tak samo kanoniczne, tak samo święte, tak samo Boże, jak wszystkie inne księgi Starego i Nowego Testamentu. Ale też w Księdze Psalmów przemawia ten, który jest wcielonym Słowem Bożym, Jezus Chrystus. Uczymy się też z lektury tej Księgi Prawdy, o której nauczał i nasz błogosławiony Pan i Zbawiciel, że każda modlitwa jest wysłuchana przez Boga, jeśli jest modlitwą zgodną z wolą Bożą. I psalm 144, który dzisiaj przeczytaliśmy, jest modlitwą. Jest modlitwą króla Dawida, a król Dawid jest autorem 73 modlitw, które odnajdujemy w modlitewniku Kościoła, w Księdze Psalmów, w Księdze Pochwał. I znajomość autora i jego życia pozwala nam lepiej zrozumieć i identyfikować się z przesłaniem jego modlitw. Kim był król Dawid? Tego nie trzeba mówić chyba żadnemu człowiekowi, który czyta Biblię. Jego życie było naznaczone mieczem i cierpieniem. On znał zarówno smak triumfów, jak i gorycz porażek. Wiedział, jak smakuje chleb banity i wiedział, jak smakują potrawy z królewskiego stołu. Jego życie można podzielić na dwa etapy. Pierwsze życie to jest przed tym, kiedy Izrael rozpoznał w nim swojego króla, tego, który jest namaszczony przez Boga. I było to życie pasterza, taka bukolika trochę. Takie życie, które się może podobać. Bez większych problemów. Co prawda czasami trzeba było lwa zatłuc swoją ręką. Ale życie, kiedy drugi człowiek na ciebie nie napiera, nikt cię nie chce zamordować, a jedynym problemem są owce i są dzikie zwierzęta. Ale jego życie zostało bardzo zmienione, kiedy został wyznaczony przez Boga na króla Izraela, kiedy został rozpoznany. Wtedy jego życie uległo zmianie. Stało się życiem miecza i walki. Życiem, kiedy inni zaczęli chcieć go zabić, tak jak król Saul. I w tym psalmie, w psalmie 144 to odnajdziemy. Trudy życia, trudy walki, trudy doświadczeń, które mogą złamać nawet najmocniejszego człowieka. Ale zobaczymy też bezradność człowieka. I zobaczymy wielkie Boże miłosierdzie. Augustyn z Hipony, kiedy analizował, wyjaśniał ten psalm, powoływał się na tytuł psalmu, który jest w Biblii greckiej, pieśń Dawida, kiedy samotnie występował przeciwko Goliatowi. Biblia hebrajska tego nie potwierdza, ale bez wątpienia ten psalm mówi o walce, o człowieku, który poza Bogiem nie ma żadnego pewnego sojusznika. I psalm otwierają słowa króla Dawida w wersecie pierwszym. Błogosławiony Pan, moja skała, który zaprawia moje ręce do walki, a moje palce do wojny. I te słowa są słowami Kościoła. To wyznanie jest wyznaniem wszystkich wierzących, wszystkich epok. Co jest kluczem tego wyznania? Kluczem tego wyznania jest, kogo uważamy za opokę, kogo uważamy za skałę, kogo uznajemy za fundament swojego życia. Błogosławiony Pan, moja skała. Bo jeśli skałą mojego życia jest Bóg, jeśli moją opoką jest Jego Słowo, jeśli ufam w Jego dobroć, to na tej skale się nie potknę. Ta skała zapewnia twardy grunt, nawet w najtrudniejszym czasie. I mamy dobrze w Słowie Bożym wyjaśnione, kto jest skałą, kto jest opoką dla Kościoła. W Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 16, w wersetach od 15 do 19 czytamy. I zapytał ich, kto zapytał Jezus, a wy za kogo mnie uważacie? Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Wtedy Jezus powiedział do niego, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekła go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Kto jest opoką? Kto jest skałą? Kto jest fundamentem Kościoła? Chrystus. I w tych słowach, które Chrystus wypowiedział do Piotra, jest ciekawa gra słów, która nie jest oddana w języku polskim, ani chyba w żadnym innym języku europejskim, ale jest oddana w Grece. I to jest w 18 wersecie. Ja ci też mówię, że ty jesteś kamyk albo odłamek skalny, czyli coś, co odłamywało się ze skały, żeby coś budować. A na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekła go nie przemogą. Odłamek skalny i skały. Skałą jest Chrystus, ten, o którym Piotr daje wyznanie, ty jesteś Synem Boga Żywego. I na tym się budujemy. Na tym trwamy. I to jest ciekawe, że Kościół przez wieki nie miał problemu z tłumaczeniem tego wersetu. Tak tłumaczyli starożytni, tak później tłumaczył Hus, za co go w sumie na stosie spalono. I nie ma innego fundamentu. Nie ma innej opoki. Nie ma innej skały, przy której możemy wytrwać, niż Chrystus Pan. Dlatego też święty Paweł Apostoł w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, w wersecie 11 mówi, nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, którym jest Jezus Chrystus. I jeśli masz wyznanie wiary, że Jezus jest Chrystusem, że jest Synem Bożym, że jest Bogiem, oto skała. Oto skała, na której twoje nogi stoją. I to wyznanie jest wyznaniem Kościoła. To wyznanie jest wyznaniem tych, którzy są częścią ciała Chrystusa. I ci, którzy są częścią ciała Chrystusowego, wiedzą, że to Bóg im wszystko daje, że Bóg ich wszystkiego uczy, że wszystkie ich talenty, umiejętności, wszystko, co posiadają, a nawet zdrowie, które mają, są Bożymi darami, za które winni Bogu dziękować każdy czas i powinni Boga za to błogosławić. Błogosławiony Pan, błogosławiony przez tych, którzy stoją na skale. Błogosławiony przez tych, którzy mają oczy duchowe, aby dostrzegać Jego błogosławieństwo. Błogosławiony Pan, błogosławiony przez wszystkich, którzy mają uszy, aby słuchać o Jego błogosławieństwach. Błogosławiony Pan, błogosławiony przez wszystkich, którzy mają usta uzdolnione przez Jego Świętego Ducha, żeby Go uwielbiać, żeby Go pochwalać, żeby Mu dziękować za wszystko. Ale Pan jest skałą, na której stoimy. Jest fundamentem naszej wiary. Ale jesteśmy Kościołem walczącym. Kościół, który tu jest na ziemi, który został rozpoznany jako ciało Chrystusowe. Jest jak ten Dawid, który jest oblegany i który próbuje być zniszczony przez swoich wrogów. I Kościół ma zaprawiane ręce do walki i palce do wojen. I tu jest ciekawe słowo, które jest przetłumaczone jako zaprawiane. To jest, że jesteśmy uczeni, jesteśmy w coś wdrażani, otrzymujemy jakąś zdolność, ale wynikającą też z nauki. I jesteśmy powołani do wojny, chociaż mamy pokój z Bogiem. Jesteśmy powołani do tego, żeby walczyć. Z kim mamy walczyć? Dzisiaj to już czytaliśmy w czytaniu z Nowego Testamentu, z listu do Efezjan, z 6 rozdziału, z wersetu 12. Nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Toczymy wojnę. Toczymy wojnę przeciwko demonom, przeciwko siłom, które próbują zwieść człowieka. Toczymy wojnę przeciwko grzechowi, który objawia się w naszym ciele. A dlaczego tą wojnę możemy toczyć? Możemy toczyć tą wojnę tylko dlatego, że Bóg zaprawia nasze ręce do walki. Że On włożył w nasze serca swoje prawo. Że On przemienił nasze serca i umysł. I ta walka od początku do końca dzieje się dzięki Bożej łaskawości. I dzięki temu, że On jest skałą, że Chrystus jest skałą, na której Kościół stoi, mamy siłę, mamy moc, mamy możliwość, mamy zdolność do tego, żeby walczyć i żeby się nie poddać. I jest to łaska przemiany. Łaska przemiany grzesznika w świętego. Łaska przemiany w tego, który kocha grzech, w tego, który ten grzech nienawidzi. Łaska przemiany niewolnika grzechu w człowieka, który jest wolny w Jezusie Chrystusie. Jest to łaska wybrania, bo Bóg nie wybrał swój lud do byle jakiego życia, tylko wybrał do sprawiedliwości i świętości. I ta łaska wyciąga nas z grzechu i ta łaska prowadzi nas na wojnę. Na wojnę przeciwko władcom, przeciwko rządcom, przeciwko duchowemu złu, przeciwko temu, czemu synowie tego świata, synowie diabelscy ulegają i czemu chętnie ze swojej własnej woli ulegają. I musimy zawsze pamiętać, że święty Kościół na tej ziemi będzie doświadczał trudów, będzie doświadczał walki, będzie doświadczał wojny, będzie doświadczał ataków ze strony wrogów Chrystusa, ze strony wrogów przykazań, ze strony wrogów Ewangelii. A jednocześnie ten Kościół będzie miał pokój, bo stoi na skale. Na skalę, którą jest Chrystus Pan. Na skalę, która jest niezmienna. Na skalę przykazań, które się nie zmieniają. Bo Chrystus jest zarówno prawem, jak i łaską. On jest pierwszym i ostatnim zdaniem wypowiedzianym w Biblii. On jest słowem świętego Boga. Słowem żywym, słowem niezmiennym, słowem świętym. I wiecie, jest to pewna piękność w tej walce. Bo przystępując do tej walki wiemy, że już wygraliśmy. Wiemy, że Chrystus już zwyciężył i grzech, i śmierć. I że On dzisiaj ciągle zaprawia nasze ręce, walczy, wspomaga nas. I pamiętajmy też, że Kościół jest ciałem. Głowa tego Kościoła jest w niebie. Ciało jest na ziemi. I to ciało ma też walczyć jeden za drugiego. Mamy się o siebie modlić. Mamy wspierać w trudach. I członki mają bronić się. I Bóg uzdalnia Bóg zaprawia ręce coraz to nowych wojowników i wysyła ich do boju. Świadom tego był święty Paweł Apostoł. I w czytanym dzisiaj liście do Efezjan w 4 rozdziale, w wersetach od 4 do 13 pisał: jedno jest ciało i jeden duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i was wszystkich. A każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. Dlatego Pismo mówi: wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dar. Lecz to, że stąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że najpierw stąpił do najniższych regionów ziemi? Ten, który stąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. On uzdalnia, on wdraża, on rzeczywiście każdego z nas stawia do walki i zaprawia nasze ręce, żebyśmy byli w stanie wypełnić jak najlepiej tą służbę, do której nas powołał, ale wszystko rozpoczyna się od wyznania, kto jest skałą, kto jest fundamentem, na którym stoimy. Dalej zaś rozśmiewają słowa psalmisty Dawida w wersecie 2. Słowa, które świadczą o znajomości Boga. I posłuchajmy: moje miłosierdzie i moja twierdza, moja warownia, mój wybawiciel i moja tarcza. Ten, któremu ufam, on mi poddaje mój lud. I ci, którzy są według serca Bożego, bez wątpienia zrozumieją tutaj, co mówi, jak wielbi Boga w tym psalmie, w tej pieśni, bo tak to jest nazwane, pieśń Dawida. Jak wielbi Dawid, jak zna Boga. Dawid doświadcza wrogości ze strony dzieci tego świata. Jest w trudnym położeniu, ale zna Boga. Jego wyznanie o Bogu świadczy o zupełnym zaufaniu, o zawierzeniu w słuszności drogi, którą Bóg każe mu iść. I zobaczmy, jak on wielbi Boga. Bo ta księga, księga pochwał, uczy nas o tym, jak chwalić. Zauważmy, jak blisko, jak wręcz intymnie doświadcza Boga Dawid. On musi walczyć. Jego życie jest zagrożone. A jak on śpiewa Bogu? Po pierwsze mówi: moje miłosierdzie. Czy masz tą świadomość, że nie możesz Bogu nic zaoferować? Że jedynie możesz liczyć na Jego miłosierdzie, na Jego dobroć, na Jego łaskawość, że jesteś przed Bogiem jak żebrak, który oczekuje miłosierdzia tego, który obok Niego przechodzi. Dalej mówi: i moja twierdza. Czy widzisz w Bogu rzeczywiście twierdzę w Jego słowie, która czyni cię bezpiecznym od twoich wrogów? Mówi: moja warownia. Tu jest pewne rozróżnienie. Twierdza służyła do tego, żeby się bronić. Warownia była bardziej miejscem, gdzie strażnik miał wypatrywać wrogów z daleka, będąc sam bezpieczny. Mój wybawiciel, czyli znów moje wybawienie nie jest ode mnie, jest z zewnątrz. To słowo można przyrównać do tego, kiedy byś się topił i byś miał gdzieś rękę wyciągniętą, a ktoś by cię wyciągnął, byś powiedział: mój wybawiciel. Ja nic nie zrobiłem. On mnie wybawi. Moja tarcza. Znów coś, co z zewnątrz nas chroni. Czy znasz tak Boga? Czy rzeczywiście jesteś tym, który w Nim położył nadzieję? I najpiękniejsze wyznanie. Ten, któremu ufam. Bo jeśli mamy świadomość miłosierdzia, Bożej opieki, Bożej pomocy, Bożego ratunku, to musimy Mu ufać. Jeśli On jest skałą, jeśli On jest opoką, czy ufasz? Izraelu, czy ufasz Bogu w każdym czasie? I patrząc się na te słowa, słuchając ich, zobaczymy człowieka, który ma bardzo niskie osoby mniemanie. Nie ufa swojej sile, nie ufa swojemu mieczowi, nie ufa swojej mądrości. Wie, że nic Bogu nie może zaoferować. To człowiek, który się poniża, który rzeczywiście jest ubogi w duchu i który w Bogu jedynie ma nadzieję. A z drugiej strony widzimy wielkie wywyższenie Boga. Księga Pochwał uczy ciebie i mnie, jak chwalić, jak Boga postrzegać, jak oddawać Mu rzeczywiście chwałę, której On jest godzien. Dawid jest świadomy zależności, zupełnej zależności od Boga. I świadomość zupełnej zależności od Boga w każdym aspekcie życia jest nieodłącznym świadkiem wybrania. Tam, gdzie jest wybranie Boże, tam idzie za tym wybraniem świadomość tego, że On jest moją miłosierdziem, On jest moją twierdzą, On jest moją warownią, On jest moim wybawicielem, On jest moją tarczą, On jest tym, któremu zaufałem. Bo świadomość Bożego miłosierdzia, świadomość oparcia jedynie na Bogu, świadczy o zbawieniu. Świadczy o tym, że człowiek nie jest buntownikiem, który chce uczynić i samemu zdefiniować dobro i zło, lecz jest człowiekiem przemienionym. I Bóg jest tym, w którym chroni się pobożny w dniu trwogi. Boża sprawiedliwość, sprawiedliwość Chrystusowa jest Jego twierdzą. Twierdzą, do której nie może dostać się diabeł, kiedy próbuje oskarżać wybranych Bożych. Dlatego też czytamy, że kiedy diabeł chodzi, mamy uciec do Boga. Mamy schować się w tej twierdzy, a nie próbować ustanowić coś innego. I król Dawid o wiele lepiej od wielu tak zwanych współczesnych chrześcijan rozumiał słowa Chrystusa Pana: na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Miał ucisk. Miał trudność, a jednocześnie miał zupełne zaufanie wobec Boga i Jego, i tylko w Nim widział skałę, na której może twardo stanąć. Król Dawid doskonale też rozumiał to, co powiedział Chrystus: beze mnie nic nie możecie zrobić. Tylko w Nim mamy wszystko. Tylko w Nim możemy położyć ufność. I dlatego król Dawid mówi: ten, któremu ufam, on mi poddaje mój lud. On, nikt więcej. On jest zwycięstwem. Ale te słowa nie są tylko słowami Dawida, lecz są też słowami Chrystusa, które wskazywały w tamtym czasie na to, co miało nadejść. Że przyjdzie ten, który pokaże zupełną ufność, posłuszeństwo Ojcu, posłuszeństwo Jego woli, który wyprze się z siebie samego, a Bóg podda mu Jego lud, Jego dziedzictwo. I czy w to wierzysz? Czy wierzysz w takiego Zbawiciela? Czy też wierzysz, że zostałeś poddany przez Boga Synowi? Bo słysząc te słowa w psalmie, powinieneś również pamiętać o słowach Chrystusa, które zapisane są w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w wersecie 44. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Fakt, że zostaje poddany Chrystusowi Jego lud, świadczy o pewności zbawienia. O tym, że to jest pewne, nieutracalne, że to jest ta skała, na której stoi Kościół i może być atakowany z wszelkich stron, ale się nie zachwieje. A skoro Bóg dał nam tak wiele, skoro Bóg wyposaża nas do walki, skoro Bóg obdarza nas wszelkim błogosławieństwem, to na usta muszą cisnąć się słowa, które są zapisane w wersetach 3 i 4 tego psalmu. Panie, czym jest człowiek, że zwracasz na niego uwagę? Albo syn człowieczy, że go poważasz? Człowiek jest podobny do marności. Jego dni jak cień, który przemija. Jak to jest możliwe, że Bóg pamięta o ludziach, którzy o Nim nie pamiętają? Jak to jest możliwe, że ten, który jest potężny, wielki, niezmienny i wieczny, zwraca na nas uwagę? Przecież człowiek, jak czytamy to w księdze Hioba w 14 rozdziale, w wersecie 1 i 2, urodzony przez kobietę ma dni niewiele i ma pełno kłopotów. Wyrasta jak kwiat i zostaje podcięty, znika jak cień i się nie ostaje. Jak to jest możliwe, że wielki Bóg pochyla się, żeby ratować człowieka? I Dawid, wypowiadając te słowa, był zachwycony Bogiem. Był zachwycony Jego miłosierdziem. Był zachwycony Jego chwałą. I pisze taką piękną pieśń pochwalną przed Bogiem. Ale też prorokuje. Prorokuje o Chrystusie, który przyszedł dla naszego zbawienia. Który przyszedł, żeby za nas wypełnić wszelką sprawiedliwość. Bo On jest tym synem człowieczym, którego Bóg poważa. On jest tym, który przyszedł, żebyś, bo Bóg zwrócił uwagę na człowieka, który jest pełen grzechów i który nie mógł sam sobie poradzić ze swoim buntem. I wiecie, kiedy parę dni temu czytałem ten psalm, myślałem, czy we mnie jest taki zachwyt nad dobrocią Boga, nad Bożym miłosierdziem, nad Bożą łaską. Czy we mnie wynika taka pochwała, wypływa z moich ust? Czy dziwię się temu, że On okazał mi łaskę? Czy też uważam to za stan tak naturalny, tak oczywisty, że o nim zapominam? Pamiętajmy, że człowiek jest podobny do marności. Jego dni jak cień, który przemija. I całe ludzkie życie jest marnością. Jest pogonią za wiatrem. I człowiek tak łatwo przemija i tak szybko przychodzi sąd. W czwartek dowiedziałem się, że dzień wcześniej umarł mój znajomy, z którym razem pracowaliśmy. Człowiek ten był starszy ode mnie o 14 lat. Całkiem niedawno przed wyjazdem widziałem go, a już dzisiaj nie ma go na tej ziemi, przeminął. Czas łaski dla niego się zakończył. Bóg go powołał. I musiał zejść z tego życia. I nie było wytłumaczenia, że jeszcze może parę lat. Nie było wytłumaczenia, jestem przecież w miarę dobrym człowiekiem, bardzo sympatyczny człowiek. Ale też pomyślałem sobie o jednej rzeczy. Myślałem w ten czwartek, czy opowiedziałem mu Ewangelię. Czy podzieliłem się moim zachwytem nad Bożą łaskawością. Czy postarałem się zawalczyć o jego duszę i wyrwać ją z marności cienia śmierci. I wiecie, to są trudne rzeczy. A mamy mieć nogi, które są obute w gotowość głoszenia Ewangelii pokoju. I nie zapomnijmy nigdy o przemijalności człowieka. Wielu ludzi, których gdzieś tam spotykamy, niekoniecznie spotkamy za tydzień, za dwa tygodnie, czy też jutro. Nie wiem, kiedy dzień się człowieka skończy, kiedy przeminie. I nigdy nie zapomnijmy o przemijalności, o tymczasowości życia na tej ziemi. Zawsze zaś pamiętajmy o słowach, które zapisane są w Księdze Kaznodziei Salomona w 11 rozdziale, w wersecie 8. A choćby człowiek żył przez wiele lat i radował się nimi wszystkimi, to niech pamięta o dniach ciemności, bo będzie ich wiele. Wszystko, co nastąpi, to tylko marność. I wszystko jest marnością, o co człowiek zabiega. Wszystko, co jest dla człowieka ważne na tej ziemi, wszystko przeminie. Uroda, zdrowie, bogactwo, chwała. Wszystko przeminie. Jedynie Bóg jest wieczną, trwałą wartością. Jedynie ten, który powiedział o sobie: jestem, który jestem, on trwa na wieki. I pamiętajmy, że wszystko, co przemijające, jest marnością. I nie warto zbyt wiele czasu inwestować, czy nawet zbyt wiele pieniędzy w coś, co nie ma wielkiej wartości. Oczywiście musimy dbać o życie swoje, o zdrowie. Tylko nie może to stanowić sedna naszego życia. Posłuchajmy jeszcze raz psalmisty. Człowiek jest podobny do marności. I to są trudne słowa. A jednak Bóg pamięta. I świadom tego też był święty Jakub, który pisał: bo czymże jest wasze życie? Doprawdy jest parą, która pojawia się krótko, a potem znika. I to też towarzyszy człowiekowi, który stoi na skalę, którą jest Bóg. Świadomość tego, że to, co na ziemi, jest czasowe. I oczekiwanie innego miasta, górnej Jerozolimy, innych obietnic niż tylko te cielesne, te ludzkie. I doprawdy potrzebujemy Bożej pomocy. Doprawdy człowiek potrzebuje Bożej łaskawości. Dlatego też psalmista w wersetach od 5 do 8 mówi: Panie, nachyl Twoich niebios i stąp. Dotknij gór, a będą dymić. Zabłyśnij błyskawicą i rozprosz ich. Wypuść swoje strzały i poraź ich. Wyciągnij swą rękę z wysokości. Wybaw mnie i ocal z wielkich wód, z rąk cudzoziemców, których usta mówią kłamstwo, a ich prawica jest prawicą fałszywą. Człowiek wierzący zdaje sobie sprawę, że wszystko, co go otacza, to jest marność. Taki człowiek też jest atakowany ze strony synów tego świata. Ale też wie, że istnieje Bóg. I ciało Chrystusa, którego w tym psalmie przedstawicielem jest Dawid, woła o Bożą pomoc. Woła o Boży sąd. Woła, żeby Bóg wreszcie przyszedł i wreszcie rozsądził między sprawiedliwym a niesprawiedliwym. I wreszcie, żeby każdy grzech miał słuszną Bożą zapłatę. Bo Kościół nie pokłada ufności w swojej sile. Kościół nie walczy z siłami politycznymi czy też ekonomicznymi. Kościół nie nalepia sobie jakiś nalepek, strefa wolna od LGBT, ale Kościół jest tym, który głosi prawdę Bożą, który wzywa grzeszników do upamiętania i jedynie w Bogu i w Jego metodach pokłada wszelką nadzieję. I Kościół woła, przyjdź, pomóż, daj nam zwycięstwo. I zapewne też jest tak, że spotykają nas różne trudne doświadczenia, byśmy uczyli się jedynie na Bogu i na Jego zasadach budować swoje życie. I żebyśmy z utęsknieniem wołali o Jego sąd. I żebyśmy oczekiwali Jego przyjścia w chwale. Dlatego też w objawieniu, w 22 rozdziale, w wersecie 17, czytamy wyraźnie, że duch i oblubienica mówią przyjdź. A kto słyszy, niech powie przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żyć. Przyjdź, Panie, objaw swoje prawo. Przyjdź, Panie, pokaż swoją chwałę. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jest tak, jak czytamy w Księdze Psalmów, w drugim psalmie, w wersetach 2 i 3. Królowie ziemscy powstają, a władcy zradzają się wspólnie przeciwko Panu i Jego pomazańcowi, mówiąc, zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęd. I to widzimy na całej ziemi. Od wieków. Odrzucenie Bożych przykazań, odrzucenie Bożego porządku. I dlatego Kościół się modli. Zabłyśnij błyskawicą i rozprosz ich. Wypuść swoje strzały i poraź ich. Kościół prosi o Bożą interwencję, mówiąc wyciągnij swą rękę z wysokości, wybaw mnie i ocal z wielkich wód, z rąk cudzoziemców, których usta mówią kłamstwo, a ich prawica jest prawicą fałszywą. Kościół pokłada nadzieję jedynie w Bogu. Dawid jedynie u Niego szukał pomocy. I Kościół nie walczy mieczem fizycznym, lecz mieczem, który wychodzi z ust Pańskich. Słowem podbija narod. Słowem powoduje, że serca się przemieniają. Słowem Bożym, słowem Starego i Nowego Testamentu. Dalej zaś, w wersecie 9, błogosławiony psalmista śpiewa. Boże, zaśpiewam Tobie nową pieśń. Będę Ci śpiewał przy dźwiękach lutni i harfy o 10 strunach. Nowa pieśń jest łaską. Nowa pieśń dotyczy nowego człowieka. Nowa pieśń jest pieśnią Nowego Testamentu. Jest pieśnią, którą nie śpiewa się ustami. Jest pieśnią, którą nie gra się li tylko na instrumentach. Lecz jest pieśnią, którą śpiewa i gra się Panu w swoim sercu. Jak to też pięknie pisał Paweł do Efezjan. Nowa pieśń wynika z przemiany człowieka. I nigdy nie myślmy, że łaska zaprzecza prawu. Gdyż prawda jest taka, że dzięki łasce wypełnia się prawo, jak mówi Słowo Boże. I nowa pieśń wynika z tego, że prawo Boże jest wypisane w ludzkich sercach. Że tam na stale gość. Nowa pieśń jest śpiewana świętości, jest śpiewana sprawiedliwości, jest śpiewana przez tych, którzy mają przemienione serca i umysł. I Dawid świadom tego śpiewa. Będę ci śpiewał przy dźwiękach lutni i harfy o 10 strunach. I przez wieki Kościół nie miał wątpliwości, że jest to alegoryczne odniesienie, bo gra i śpiewa się Panu w sercach. Że jest to alegoryczne odniesienie do 10 przykazań, do pieśni dobrych uczynków, które Kościół śpiewa, do tej pieśni, która wynika z tego, że jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. O tej nowej pieśni czytamy już w objawieniu, jako wypełnienie tego, co zapowiedziano. W 5 rozdziale, w wersecie 9 i 10. I śpiewali nową pieśń. Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami i będziemy królować na ziemi. I w 14 rozdziale Księgi Objawienia, w 3 wersecie, i śpiewali jakby nową pieśń, przed tronem i przed 4 stworzeniami i przed starszymi. A nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć oprócz 144 tysięcy, którzy zostali wykupieni z ziemi. Nowej pieśni nie nauczy się żaden muzyk, ani jej nie napisze. Bo nowa pieśń to jest pieśń tych, którzy są świątynią Ducha Świętego. Tych, którzy uwielbiają Boga w duchu i w prawdzie. Tych, którzy żyją zgodnie z Jego przykazaniem. Tych, którzy umiłowali Jego cudowne przyjście. Tych, którzy nie mogą już grzeszyć, bo prawo jest wypisane w ich sercach. Jest to pieśń śpiewana w duszy, ale którą mogą zobaczyć i usłyszeć inni. Pieśń nie napisana ręką ludzką, lecz pieśń, którą Bóg wypisuje na sercach wybranych, na sercach odkupionych, na sercach, które zostały obmyte krwią Chrystusa skutecznie z wszelkiego grzechu, z wszelkiej zmazy, z wszelkiej skazy. Dawid marzył, żeby tą pieśń zaśpiewać. Mówi, zaśpiewam ci. I Kościół tą pieśń śpiewa. Wybawieni, odkupieni, święci Boży. I tą pieśń śpiewa się czynem i prawdą. Jest to pieśń zwycięzców w objawieniu. Jest to pieśń odkupionych. Jest to pieśń tych, którzy żyją dzięki ofierze Chrystusowej, ale żyją już nie dla siebie, ale żyją dla Niego. I wiecie, ta pieśń rozbrzmiewa po całej ziemi. Tam, gdzie jest Kościół, tam, gdzie są święci. I świat nienawidzi tej pieśni. Świat lubi Hillsongi. Świat lubi ładne piosenki religijne. Ale pieśni o przykazaniu i łasce, o przemianie serca, o sprawiedliwości i sądzie, o ofierze Chrystusowej, pieśni życia, słuchać nie chce. I dlatego pojawia się w dalszej części psalmu prośba. Ty dajesz królom zwycięstwo, a Dawida, swego sługę, wybawiasz od srogiego miecza. Wybaw mnie i ocal z rąk cudzoziemców, których usta mówią kłamstwo, a ich prawica jest prawicą fałszywą. To wersety 10 i 11. Wiemy doskonale, kim był Dawid. Ale też my powinniśmy być tacy jak Dawid. powinniśmy być świadomi, że Bóg daje zwycięstwo, że Bóg wybawia od srogiego miecz. I Dawid tutaj prosi, wybaw mnie od srogiego miecz. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czym jest ten srogi miecz? Nie jest to miecz, o którym mówił nasz Pan w Ewangelii Mateusza 10:34, kiedy powiedział: nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemi. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo miecz, który przyniósł Jezus, miał oddzielić wierzących od niewierzących, dzieci od rodziców i zerwać wszelkie więzi z grzechem. Miecz odciął to, co chore, i uzdrowił członków Chrystusa. Jest to miecz obosieczny, ostry po obu stronach. Jest mieczem Starego i Nowego Testamentu. Z narracją o przeszłości i obietnicą przyszłości. Jest to miecz dobrej woli. Miecz, który przemienia serca i umysły ludzi wierzących, którzy w Chrystusie dobrą wolę posiedli, otrzymali z łaski. Ale Dawid prosi, wybaw mnie od srogiego miecza. Wybaw mnie i ocal z rąk cudzoziemców, których usta mówią kłamstwo, a ich prawica jest prawicą fałszywą. Ten srogi miecz to jest miecz złej woli ludzkiej. Miecz grzechu, miecz obmowy, miecz tych języków, które mówią kłamstwo. I o tym mieczu możemy przeczytać w Księdze Psalmów, w 57 psalmie, w wersecie 4. Moja dusza przebywa wśród lwów. Leżę wśród płonących, wśród synów ludzkich, których zęby są jak włócznie i strzały, a język jak miecz ostry. Jest to miecz obmowy. I Dawid prosi, wybaw mnie od języka ludzi niegodziwych. Ocal z rąk cudzoziemców. Ocal z tych, którzy kłamią. I wiecie, każdy, kto występuje w obronie Słowa Bożego, spotka się z atakiem tych ludzi i będzie prosił o zmiłowanie Boga i o pomoc. I dzisiaj może się wydawać, że oni królują, że są władcami tej ziemi. Ale pamiętajmy, że ich prawica jest prawicą fałszywą. I o co tutaj chodzi? Prawica oznacza władzę, oznacza siłę, oznacza moc. I w dwóch miejscach tego psalmu jest to podkreślone. Oni nie mają władzy prawdziwej. I wieczności nie będą panowali nad sprawiedliwymi. I pamiętajmy, ci, którzy głoszą co innego, niż mówi Słowo Boże, są uzurpatorami. Nie są tymi, którzy posiadają absolutną, prawdziwą, Bożą władzę. I Dawid śpiewa dalej. Co słyszymy? Psalmista prosi o szczęście, o Boże błogosławieństwo. I prosi od wersetu 12 do 14. Aby nasi synowie byli jak szczepy wyrosłe w swojej młodości, a nasze córki jak kamienie węgielne wyrzeźbione na wzór pałacu, aby nasze spichlerze były pełne, obficie zaopatrzone we wszystko, nasze stada rodziły tysiące i 10 000 w naszych zagrodach, aby nasze woły były tłuste, żeby nie było włamań, ani ucieczek, ani narzekania na naszych ulicach. Psalmista prosi o szczęście. I z tego powinniśmy nauczyć się dwóch rzeczy. Starożytni komentatorzy mówili, że zawsze w takich obietnicach mamy lewą i prawą rękę. Lewa mówi nam o tym, że mamy prawo prosić o Boże błogosławieństwo w rzeczach doczesnych. Mamy prawo prosić o zdrowie dla naszych dzieci. Mamy prawo prosić o Boga o zaopatrzenie. Mamy prawo prosić Boga o pokój. Mamy prawo prosić o to, żeby nam się dobrze wiodło. I nigdy się tego prawa nie powinniśmy pozbyć. Prośmy, On da to, co będzie dobre. Wylewajmy przed Nim nasze prośby. Niech to też będzie elementem naszej modlitwy, że wiemy, że wszystko, co posiadamy, z Bożej łaski posiadamy. I to jest ta lewa ręka, ta obietnica cielesna. Ale też jest prawa, która pokazuje nam znaczenie duchowe tych słów. Znaczenie dla Kościoła. Patrzcie, synowie światłości, synowie pokoju, można powiedzieć, patrzcie, Bóg zapewnia Kościołowi wszelką dobroć. Wierzmy w to, że On dba o szczęście, że On jest tym, który daje dla Kościoła pełnię dobroci. Daje dla Kościoła błogosławieństwo, daje pokój, daje to, że brak jest w nim głodu. To nie dla Kościoła skierowane są słowa w księdze Amosa w 8 rozdziale w wersetach 11 i 12, a niestety wielu ludzi myślą, że w Kościele ma być głód. Ale to nie dla Kościoła są słowa, które mówią: oto nadchodzą dni, mówi Pan Bóg, gdy ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, ale słuchania słów Pana. I będą się błąkać od morza do morza i od północy aż na wschód będą biegać, szukając słowa Pana, ale go nie znajdą. Dzisiaj wielu ludzi lubi mówić: jest głód słowa. Nie w Kościele. W Kościele jest pełnia błogosławieństwa. Dzieci Kościoła rosną. Są zdrowe. Są piękne. Są córki Kościoła, są niczym wyrzeźbione na wzór pałacu. Spichlerze są pełne, jest tam pełno jedzenia. Jest obfite zaopatrzenie. Słowo Boże rodzi i daje coraz więcej Kościołowi. Jest pełne. Wszystkiego, co Kościół potrzebuje. Nie powinno być włamań ani ucieczek. Nikt, kto jest Boży, nie odłączy się na trwałe od Kościoła Bożego. Nie powinno być narzekania w Kościele, gdyż wszyscy postępują według tego samego prawa, bo dzieci Boże kochają Boże rozporządzenia i Boże Słowo. I prośmy o błogosławieństwo też dla Kościoła, dla swoich rodzin cielesnych i słusznie. I żeby Kościół był bogaty w łaskę, w miłosierdzie, wiernych. Żeby spichlerze były rzeczywiście pełne, pełne Bożej łaski. I następuje koniec. Psalmista dokonuje krótkiego podsumowania, śpiewając: błogosławiony lud, któremu się tak dzieje. Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan. Błogosławieni są ci, którzy stoją na skalę, którą jest Chrystus Pan. Błogosławieni są ci, którzy wiedzą, że wszystko od Boga zależy. Błogosławieni ci, którzy zupełnie w Nim pokładają nadzieję i którzy już dzisiaj wołają o Jego przyjście na sąd. Błogosławieni ci, którzy mają zupełną ufność i wiedzą, że w Panu jest pełnia błogosławieństwa. Ludzie zaś, którzy gonią za marnością, a życie ludzkie jest marnością, ci przekonają się, że niewłaściwie inwestowali swój czas, pieniądze, a nawet troski. Ale ci, którzy znają Boga, nie doznają zawodu, a dzień sądu będzie dla nich dniem wywyższenia. I lud Boży jest wdzięczny Bogu i śpiewa: błogosławiony lud, którego Pan jest ich Bogiem. Jesteśmy błogosławieni, bo jesteśmy ludem Bożym. Amen.